Witamy ponownie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Jest z nami już zapowiadany gość, pan premier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Witamy serdecznie, panie premierze, na naszych antenach. Szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Wiemy, że w Parlamencie Polskim będą już za niedługo bardzo ważne głosowania dotyczące rozszerzenia tarczy antykryzysowej, a mówiąc szczerze, na tym, żeby po prostu odrzucić wniosek tutaj opozycji. To jest jedna rzecz. Więc pan premier na chwilę nas opuści, no ale myślę, że do tej pory chcemy jeszcze się porozmawiać o aktualnej sytuacji w naszej ojczyźnie. Polska w walce z koronawirusem. Dzisiaj, panie premierze, jest Światowy Dzień Zdrowia, więc były już podziękowania dla służby zdrowia, dla wszystkich tych, którzy pomagają, wspierają Polaków w tym trudnym czasie. Ja bym zapytał też o pana tutaj komentarz, ocenę naszej sytuacji jako państwa polskiego. No i też bym, tak, drugie pytanie takie można powiedzieć, jak pan też ocenia wypowiedzi działaczy, tak można powiedzieć, opozycji od lewa do nie wiem jak to nazwać, ale w każdym razie bardzo myślę nieodpowiedzialne w tym naszym czasie, który przeżywamy.
Oczywiście ten dzień, którym ojciec mówił przed chwilą, w tym roku nabiera szczególnego wymiaru, bo wszyscy zmagamy się z epidemią koronawirusa. Mamy rzeczywiście coraz więcej, z dnia na dzień coraz więcej chorych i widzimy, jak ważne jest działanie lekarzy, pielęgniarek, całego systemu ochrony zdrowia. Na szczęście dzięki temu, że dosyć szybko podjęliśmy te działania blokujące rozprzestrzenianie się wirusa. Sytuacja w Polsce jest na razie lepsza niż w innych krajach europejskich, szczególnie w tych krajach zachodniej Europy, ale nie możemy absolutnie być spokojni, a wręcz przeciwnie. Zdajemy sobie sprawę, że szczyt zachorowań mamy dopiero przed sobą. Jest niezwykle ważne i chciałbym do wszystkich państwa, którzy nas oglądają, o to apelować, aby przestrzegać tych zasad, które wynikają z rozporządzeń rządu, z tych zakazów, które byliśmy zmuszeni wprowadzić, ograniczenia swojej aktywności, kontaktu z innymi, w tym, co szczególnie bolesne w tym okresie, który nas czeka, okresie Wielkiej Nocy, kontaktu ze swoimi bliskimi, z tymi, z którymi zazwyczaj dni świąteczne spędzamy, chcemy spędzać, być razem, tym razem zostańmy w domu, nie kontaktujmy się z nawet najbliższymi członkami rodziny, tymi, którzy z nami nie mieszkają, bo to może spowodować, że ten wirus będzie się jeszcze szybciej roznosił. No, to jest niezwykle ważne, żebyśmy w tej chwili tego unikali. Dobrze by było również, ale to już można powiedzieć, tylko można się odwoływać do rozsądku właśnie polityków opozycji o tym, o czym ojciec przed chwilą również wspominał, żebyśmy tą chorobę próbowali zwalczać razem w zgodzie i w pewnym porozumieniu. To się niestety nie udaje. Tutaj mamy do czynienia jak zwykle ze strony opozycji z atakami na rząd w każdej praktycznie sprawie, również w takich sprawach jak dzisiaj dyskutowane w Sejmie, gdzie chcemy rozszerzyć tą pomoc kierowaną do różnych grup społecznych, przede wszystkim do przedsiębiorców, do pracodawców, bo chcemy chronić miejsca pracy, chcemy, aby te małe polskie firmy, szczególnie te polskie firmy, małe, średnie przedsiębiorstwa, a często te mikrofirmy jednoosobowe, ale dające często utrzymanie całej rodzinie, przetrwały te trudne tygodnie, kiedy nie mogą normalnie działać. Chcemy dodatkowe propozycje, w tym dla rolników również. To też ważne, żeby ci rolnicy, którzy chociaż ze względu na kwarantannę nie mogą wykonywać swoich czynności, mieli zapewnione wsparcie. Pozostałe grupy społeczne, również pracownicy, żeby tą pomoc szybko dostali. Niestety opozycja krytykuje, opozycja cały czas mówi o tym, że ta pomoc powinna być skonstruowana inaczej, ale jednocześnie nie pokazuje własnych pomysłów i nie liczy się przede wszystkim, co najważniejsze, z możliwościami, bo dzisiaj ważne, żeby pomagać szybko, ale pomagać też realnie. Obietnicami nikt się nie najadł, pustymi deklaracjami nikt się nie najadł. My musimy mieć świadomość, jakimi dysponujemy dzisiaj środkami i te środki kierować tam, gdzie są najbardziej potrzebne. I stąd rzeczywiście krytycznie muszę ocenić to, co dzieje się w parlamencie, co działo się wczoraj, co dzieje się również dzisiaj. Nie udaje się tej zgody uzyskać, chociaż wszyscy byśmy sobie jej naprawdę życzyli.
Czyli walka z koronawirusem jest bardzo ważna, ale też nie możemy teraz nie mówić w ogóle nic na temat właśnie wyborów prezydenckich, w jakiej formie je przeprowadzić, bo je trzeba przeprowadzać, czy na przykład też o obchodzeniu chociażby kolejnej okrągłej 10. rocznicy tragedii smoleńskiej, bo to jest też dla nas bardzo istotne, to też motywuje też nas jako społeczeństwo. Panie premierze, to jest jedna rzecz, jeśli można się odnieść do tego. No i jeszcze moje pytanie, nasze pytanie. No, wczorajsza decyzja pana wicepremiera Gowina o odejściu z rządu, to znaczy jedność koalicyjna jest, Zjednoczona Prawica jest, trzyma się razem. Natomiast jak pan ocenia decyzję pana premiera Jarosława Gowina, no osobistą, ale z drugiej strony dzisiaj widzimy, że drugi wiceminister z tego ugrupowania też podziękował za współpracę. Czy to jest coś niepokojącego, czy po prostu przechodzimy do tego w jakiś sposób naturalny? Może te dwie rzeczy.
No, oczywiście, że lepiej byłoby, gdyby udało się zachować w tej sytuacji, trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy wszyscy jako kraj, jako naród, jedność obozu rządzącego, bo dzisiaj ta jedność, ta skuteczność rzeczywiście podejmowania decyzji w parlamencie ma ogromne znaczenie. No, jeśli by się okazało, że do tej sytuacji kryzysu zdrowotnego, kryzysu medycznego oraz kryzysu ekonomicznego, którego rozmiary są coraz większe, doszedł jeszcze kryzys polityczny związany z brakiem większości parlamentarnej, no to rzeczywiście skuteczna walka z epidemią byłaby już praktycznie niemożliwa. Dlatego my przekonywaliśmy naszych partnerów z porozumienia, czyli partii pana premiera Gowina, że powinni zostać w Zjednoczonej Prawicy i powinni wspierać nas w tych działaniach, również w tych działaniach, które, jak słusznie ojciec zauważył, muszą się toczyć, niezależnie od tego, z czym mamy do czynienia, czyli wybory prezydenckie, bo wybory prezydenckie nie mogą się nie odbyć tylko dlatego, że mamy epidemię i tylko dlatego, że z nią walczymy. One są konstytucyjnie niezbędne. Władza musi mieć swoją demokratyczną legitymację. My dzisiaj myślimy o tym, jak te wybory przeprowadzić w taki sposób, aby one były bezpieczne dla wszystkich Polaków, żeby nie było tutaj strachu, nie było zagrożenia przed oddaniem głosu. Pan premier Gowin miał tutaj inne zdanie. Zrezygnował z funkcji w związku z tym, że nie udało mu się tego zdania swojego przeforsować. Szkoda, że tak się stało, bo rzeczywiście lepiej by było, żeby tego sporu nie było. Lepiej by było, żebyśmy prezentowali tutaj jedność w sprawie, która jest dla mnie całkowicie oczywista. Wprowadzamy rozwiązania, które właśnie mają dać tą możliwość spokojnego i bez strachu głosowania w wyborach 10 maja albo tydzień później, bo taka możliwość również w tych przepisach się znajduje, tak żebyśmy się mogli lepiej przygotować do tego głosowania korespondencyjnego. Udało się na szczęście uniknąć rozpadu rzeczywiście większości parlamentarnej, bo wczorajsze głosowania nad tym projektem zmiany kodeksu wyborczego, który wprowadza głosowanie korespondencyjne, pokazało, że rząd i Zjednoczona Prawica ma w dalszym ciągu większość w parlamencie, pomimo tego, że kilku posłów z partii pana premiera Gowina albo wstrzymało się od głosu, albo wręcz głosowało przeciwko tym rozstrzygnięciom. Tym niemniej mamy w dalszym ciągu większość. Ja myślę, że to jest takie chwilowe zdanie. Życzył, że jednak ci posłowie, którzy są w dalszym ciągu przecież w klubie Prawa i Sprawiedliwości, w klubie Zjednoczonej Prawicy, pozostaną w tym klubie i będą dalej aktywnie uczestniczyć w realizacji naszego programu i będą nas wspierać w tych wszystkich trudnych głosowaniach, które jeszcze przed nami. No, sam pan premier Gowin uznał, że w tej sytuacji, w jakiej się znalazł, musi się podać do dymisji. Szanujemy tą decyzję, ale jak mówię, nie oznacza to w żadnym wypadku wyjścia porozumienia z rządu.
No cóż, społeczeństwo na pewno to jakoś będzie oceniało. Pan premier Gowin miał prawo do takiej decyzji, ale pytanie, ale ono pozostaje pewnie na późniejszą odpowiedź, czy miał rację tego typu właśnie decyzje podejmować. Natomiast, panie premierze, opozycja tak dziwnie pohukuje o tym stanie wyjątkowym. Tak jakby sobie nie zdawała sprawy, co ono oznacza. To nie jest rozwiązanie sytuacji w tym momencie, bo przecież stan wyjątkowy łączy się z mocnymi obostrzeniami i tak już trudnego życia, prawda, naszego społeczeństwa, aczkolwiek to jest jedyne wyjście, które teraz nam pozostaje. Po prostu zachować bezpieczeństwo, zachować tutaj rozwagę. Natomiast stan wyjątkowy jest rzeczą, o której opozycja nie chce mówić dalej, jak to są konsekwencje, więc może o tym chociaż kilka zdań, panie premierze.
Oczywiście my dzisiaj, żeby skutecznie walczyć z epidemią, nie potrzebujemy stanu wyjątkowego, nie potrzebujemy kolejnych obostrzeń, które należałoby wprowadzać. Te przepisy, które dotyczą walki z epidemią, one całkowicie wystarczą. My działając na podstawie tych przepisów prowadziliśmy te obostrzenia, które nas dzisiaj wszystkich dotykają. Natomiast nie można szafować stanem wyjątkowym dla realizacji celów politycznych. On jest zarezerwowany rzeczywiście do zjawisk, z którymi trzeba jeszcze większych restrykcji, jeszcze większych obostrzeń do walki z nimi. Dzisiaj opozycja proponuje wprowadzenie stanu wyjątkowego, który rzeczywiście oznacza jeszcze dalsze utrudnienia dla obywateli, oznacza rzeczywiście wojsko na ulicach, obrazki, których byśmy sobie pewnie nie życzyli, bo tu u nas w Polsce one się kojarzą z najgorszymi okresami stanu wojennego. To są takie obostrzenia, które chociażby nakładają cenzurę na media, pozwalają zamykać rozgłośnie czy tytuły prasowe, które w jakiś sposób powtarzają informacje mogące rzeczywiście budzić niepokój. To są również pewne ograniczenia w działalności gospodarczej, a nam, polskiej gospodarce, dzisiaj nie trzeba dalszych utrudnień, które mogłyby spowodować, że skala tego kryzysu będzie jeszcze większa. No nieodpowiedzialność polityków opozycji, którzy domagają się stanu wyjątkowego, jest rzeczywiście niesłychana, jest ogromna. I przede wszystkim niezrozumiałe jest to, że dzisiaj politycy opozycji wmawiają Polakom, że przeprowadzenie wyborów jest groźne dla demokracji, podczas kiedy wybory są czymś, co właśnie gwarantuje zachowanie demokratycznych procedur i demokratycznej legitymacji władzy. I dzisiaj przekonują Polaków, że gwarancją dla demokracji, zachowania demokracji jest wprowadzenie właśnie stanu wyjątkowego, który tą demokrację praktycznie zawiesza. Właściwie powoduje, że demokratyczne procedury przestają działać. I podczas kiedy słyszymy codziennie w tych samych mediach i od tych samych polityków, że chociażby wprowadzenie stanu wyjątkowego przez premiera Węgier to jest zamach stanu i zamach na demokrację, o tyle tego samego domagają się dzisiaj w Polsce i mówią, że to właśnie będzie ochroną demokracji. Więc widać tutaj nie tylko brak logiki, widać taką pewną przewrotność i widać chęć przede wszystkim wykorzystania tej całej sytuacji do uniknięcia klęski wyborczej, bo jestem absolutnie o tym przekonany, że opozycji chodzi głównie o to, że dzisiaj sondaże wskazują, że kandydaci opozycyjni nie mają większych szans w starciu z panem prezydentem Andrzejem Dudą, że przede wszystkim główna kandydatka opozycji, Małgorzata Kidawa-Błońska, pani wicemarszałek, okazała się kandydatką wyjątkowo słabą, kandydatką, która skompromitowała się w trakcie tej kampanii wyborczej. Nie ma dzisiaj żadnych szans na to, żeby nie tylko wygrać te wybory, ale żeby uzyskać jakiś wynik, który nie byłby wynikiem kompromitującym. Więc jedyną dzisiaj strategią wyborczą opozycji jest doprowadzić do tego, aby te wybory się nie odbyły. Każdą metodą, każdym sposobem i przy pomocy demagogii, przy pomocy rzeczywiście wywoływania awantur i przede wszystkim nie licząc się z tym, że taki przedłużający się okres walki politycznej, kampanii wyborczej bardzo źle wpłynie na funkcjonowanie państwa, jego instytucji i de facto utrudni walkę, skuteczną walkę z epidemią. Dzisiaj opozycja, która mówi, że wybory mają być niebezpieczne dla Polaków i mają w to bezpieczeństwo godzić, tak de facto właśnie godzi w to bezpieczeństwo, bo dzisiaj w interesie Polaków jest to, żeby była w Polsce władza, która ma przede wszystkim mocny mandat do rządzenia, która potrafi ze sobą współpracować, czyli prezydent i premier i rząd, którzy nie walczą ze sobą, nie rywalizują, tylko razem działają na rzecz przyjęcia rzeczywiście skutecznej metody walki z epidemią i z kryzysem gospodarczym. To jest absolutny warunek tego, abyśmy uchronili Polaków, jak największą liczbę Polaków przed zarażeniem, przed ciężką chorobą, przed śmiercią w tym sferze medycznej, a w sferze gospodarczej przed nędzą, bezrobociem i wszystkimi konsekwencjami głębokiego kryzysu gospodarczego. Dzisiaj przedłużając kampanię wyborczą, przedłużając tą walkę polityczną, będziemy niestety prowadzić do tego, że ta walka z oboma kryzysami będzie nieskuteczna. Tego właśnie Polakom chcą zafundować, to chcą Polakom zafundować politycy opozycji tylko po to, żeby ustrzec się dzisiaj przed wyborczą klęską.
Wydaje się, panie premierze, że najbardziej niebezpieczne właśnie byłoby w tym momencie tego kryzysu epidemiologicznego właśnie rządy opozycji, pomysły na najbliższą przyszłość właśnie tych panów, którzy teraz pokrzykują, wykorzystując trudną sytuację. Zresztą, jeżeli się nie mylę, nie trzeba być tutaj specjalistą takim głębokim od historii, to właśnie Lenin to mówił, że warto wykorzystać takie momenty przesilenia, żeby wtedy właśnie objąć tak uwielbianą, poszukiwaną władzę. Zresztą tak się stało, przecież rewolucja październikowa wybuchła w czasie trwania I wojny światowej, jak wiemy, kiedy Rosja toczyła, prawda, tutaj walki, ale to już tak na marginesie, ale niektórzy zdają się widać, że te cytaty z Lenina sobie bardzo mocno do serca biorą i jej wykorzystują.
Tak, rzeczywiście opozycja poczuła dzisiaj taką szansę dla siebie, że właśnie na tym strachu całkowicie uzasadnionym strachu Polaków przed dniem jutrzejszym, przed tym, co będzie, jak rozwinie się ta epidemia, jak rozwinie się ten kryzys gospodarczy. Zamiast pomagać tutaj w znajdowaniu dobrych rozwiązań, to znalazła w sobie nadzieję, że to będzie właśnie to paliwo, które doprowadzi ją do władzy. No stąd ten pomysł przesuwania dzisiaj wyborów na lato czy na jesień tego roku, bo opozycja liczy, że ten kryzys, który się toczy, rzeczywiście spowoduje, że łatwiej będzie im wygrać te wybory. Rzeczywiście, tak jak ojciec powiedział, no to byłoby faktycznie nieszczęście dzisiaj dla Polski. Każde inne rozwiązanie niż zachowanie większości parlamentarnej wygrana pana prezydenta Andrzeja Dudy w wyborach, która da, jak powiedziałem przed chwilą, tą gwarancję dobrej, zgodnej współpracy władzy i prezydenta i rządu w podejmowaniu dobrych decyzji dla Polski i Polaków. Każde inne rozwiązanie, czy to rzeczywiście rząd stworzony przez opozycję, no w tym przypadku jest to niemożliwe, ale opozycja liczyła właśnie na to, że to ugrupowanie premiera Gowina, porozumienie, że wszyscy posłowie być może wyjdą ze Zjednoczonej Prawicy i da to jakąś nadzieję na sklecenie właściwie jakiejś egzotycznej zupełnie koalicji, w której byliby zarówno politycy skrajnej lewicy, no, skrajnego lewactwa można powiedzieć, z SLD, ludzie, którzy paradują pod tęczowymi sztandarami, którzy chcą adopcji dzieci przez pary homoseksualne, małżeństw homoseksualnych, z politykami, którzy siebie deklarują jako politycy konserwatywni, jak politycy PSL-u, pan Kosiniak-Kamysz, aż po takie egzotyczne postaci jak Janusz Korwin-Mikke czy pan poseł Braun. No taka koalicja, która by powstała tylko i wyłącznie pod hasłem antypisu, odsunięcia PiSu od władzy, praktycznie nie byłaby zdolna do tego, żeby podjąć jakąkolwiek konstruktywną decyzję i przyjąć jakiekolwiek rozwiązania, które by służyły dzisiaj w walce z kryzysem, ponieważ nie byłaby w stanie zgodzić się właściwie w żadnej sprawie. To byłaby rzeczywiście nieszczęśliwa zupełnie sytuacja dla Polski, dla Polaków, paraliżująca dzisiaj kompletnie funkcjonowanie państwa w czasie największego kryzysu, który w tej chwili przeżywamy, którego nie znaliśmy w ostatnich dziesięcioleciach. I inny scenariusz możliwy również w tej sytuacji, czyli doprowadzenie do tego, że rząd nie ma większości, Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości parlamentarnej, potrzebne są przyspieszone wybory parlamentarne, czyli znowu chaos polityczny, potrzeba przeprowadzenia kolejnej kampanii wyborczej, kolejnych wyborów, czyli opozycja z jednej strony przekonuje, że dzisiaj wybory są niebezpieczeństwem, że dzisiaj wybory to jest coś, co nie powinno się odbywać, a z drugiej strony właśnie poprzez taką próbę rozbicia jedności Zjednoczonej Prawicy, chce do takich kolejnych wyborów jeszcze w większym wymiarze wyborów parlamentarnych doprowadzić. No widać, że w tym wszystkim nie chodzi o żaden interes Polski, interes Polaków, interes tych, którzy dzisiaj obawiają się o swoją przyszłość, tylko realizację, taką brutalną realizację hasła odsunięcia Prawa i Sprawiedliwości od władzy za wszelką cenę, nawet za cenę narażenia dzisiaj Polaków właśnie na ten chaos, który musiałby niechybnie nastąpić. Ja jestem przekonany, że my wszyscy z Zjednoczonej Prawicy, również ci, którzy są posłami i jednocześnie członkami partii Porozumienie pana premiera Gowina, to po prostu dobrze rozumieją i nawet jeśli dzisiaj błądzą, nawet dzisiaj popełniają błędy i uważają, że dobrze czynią, występując przeciwko jedności Zjednoczonej Prawicy, czy dzisiaj głosują przeciwko ustawom, które zostały przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość i przez Zjednoczoną Prawicę, no bardzo szybko się zorientują, że źle czynią i przyjdzie tutaj to otrzeźwienie i będziemy mogli za chwilę mieć pewność, że tak jak przed tym kryzysem było 235 parlamentarzystów w klubie Prawa i Sprawiedliwości, tak dalej pozostaje i daje nam to możliwość skutecznego rządzenia.
Panie premierze, patrzymy na zegary. Nie wiem, czy ta godzina dokładnie wybiła teraz, kiedy pan musi nas na chwilę opuścić, czy jeszcze możemy rozmawiać.
No, jeszcze chyba chwilę możemy jeszcze rozmawiać. Chyba. Dostaję znaki, że jeszcze na razie się nic w Sejmie nie dzieje.
Panie premierze, na pewno kiedyś pamiętam taki cytat, chyba to była Fraszka Kasickiego, że chłopcy, źle się bawicie. Pan premier Morawiecki to mówił, prawda, że wam chodzi o zabawę, nam chodzi o życie, ale to już tak na marginesie. Chciałbym zapytać, bo większość społeczeństwa pyta, takie pytanie sobie zadaje, co to będzie? Co to będzie, kiedy już powiemy, dzięki Bogu, epidemia się zakończyła. Wiadomo, daty nikt nie określi. Mamy pierwszą tarczę antykryzysową, szykuje się ta druga, bardzo potrzebna, a nawet mówi się o trzeciej. Ale w tym momencie, panie premierze, co możemy? Przed nami na przykład czas zakupów świątecznych. Wiem, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby wspierać to, co polskie, bo jest dobre, ale też, bo służy rozwojowi polskiej gospodarki. Może pana komentarz w tym temacie. Czy wspierajmy właśnie w ten sposób też w tym momencie nasz rząd, naszą gospodarkę, bo to jest bardzo ważne.
Tak, kupowanie polskich produktów to wsparcie dla polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców, polskich firm. Nam zależy na tym, żeby właśnie jak najwięcej tych firm przetrwało, jak najwięcej tych firm było gotowych do tego, aby wejść ponownie na rynek i zacząć funkcjonować w miarę normalnie po tym, kiedy minie epidemia, a właściwie kiedy na tyle ona zelżeje, bo właściwie trudno pewnie dzisiaj mówić o tym, że ta epidemia całkowicie minie w najbliższym czasie, ale na tyle zelżeje, że będziemy mogli wrócić do normalnego funkcjonowania, no pewnie z pewnymi ograniczeniami, pewnie z zachowaniem bezpieczeństwa, być może noszenia maseczek, odległości między sobą, ale jednak do normalnego życia i gospodarka do normalnego funkcjonowania. Tak jest ważne, żeby tych firm było rzeczywiście wtedy jak najwięcej przetrwało i żeby również te duże polskie przedsiębiorstwa, spółki Skarbu Państwa, bo jestem ministrem aktywów państwowych, więc nadzoruję te spółki, żeby one również w miarę dobrej kondycji przetrwały ten kryzys, bo one będą takim kołem zamachowym, który spowoduje to odbicie gospodarcze. My musimy o tym dzisiaj myśleć, bo chcielibyśmy, żeby ten kryzys, nawet jeśli głęboki, to jednak w miarę szybko minął. Liczymy na to, że to spowolnienie, które jest niechybne w tym drugim, trzecim kwartale, być może w czwartym kwartale już moglibyśmy dostrzec przy tych optymistycznych założeniach pewne symptomy wzrostu gospodarczego, to będzie niezwykle potrzebne, żebyśmy mogli też wrócić czy myśleć o powrocie do pewnego poziomu życia, który osiągnęliśmy przed tą epidemią, bo chcielibyśmy żyć w Polsce na wyższym poziomie, więcej zarabiać, mieć dostęp do większej ilości dóbr. I to jest zadanie dla nas wszystkich. To jest zadanie dla rządu, który właśnie przygotowuje te rozwiązania w tych kolejnych ustawach, drugiej już ustawie, która dzisiaj jest omawiana w parlamencie, a którą opozycja właśnie chce odrzucić. Nie chce tych rozwiązań. Zaraz będziemy właśnie głosować wniosek opozycji o odrzucenie tej ustawy w pierwszym czytaniu, czyli właściwie nawet bez rozpatrywania przez komisję. Co do zasady opozycja mówi nie, bo nie, nie chcemy tych rozwiązań, ale jednocześnie nie ma żadnych pomysłów innych. Ale to jest właśnie zadanie również dla każdego z nas, dla każdego Polaka, żeby wspierać te polskie firmy przez kupowanie polskich produktów. Tak, to jest niezwykle ważna inicjatywa wspierana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, który wczoraj spotkał się z panem ministrem Ardanowskim, ministrem rolnictwa, którzy wspólnie apelowali o to, żeby te polskie produkty kupować, wspierać nasze polskie firmy. To jest taki patriotyzm gospodarczy, który jest ważny zawsze, ale teraz w okresie tego kryzysu jest ważny szczególnie. Inaczej ci polscy przedsiębiorcy sobie nie poradzą, jeśli nie będą czuli wsparcia całego społeczeństwa, a nie tylko rozwiązań, które przyjmuje rząd.
Proszę, podobne pomysły były sprawdzone w dwudziestoleciu międzywojennym, w czasie wielkiego światowego kryzysu, który objął cały świat, a także i Polskę, więc żeby wspierać to, co polskie, bo jest dobre, ale zarazem służy polskiej gospodarce. Panie premierze, a jeszcze kwestia tej pierwszej tarczy, tej drugiej tarczy i tej następnej. To znaczy, myślę, że taką tutaj odpowiedzią jest, no bądźmy cierpliwi, bo od razu nie przyjdą owoce, prawda, tego nowego rozmachu, że tak powiem, polskiej gospodarki, czy odmrożenia tego, co jest zamrożone teraz w tym momencie przez epidemię.
Na pewno tak, na pewno to jest długi marsz, to będzie wymagało cierpliwości i pracy, żeby rzeczywiście wrócić do normalności. My dzisiaj skupiamy się tymi rozwiązaniami, o których mówię, skupiamy się na tym, żeby zachować jak najwięcej firm, jak najwięcej miejsc pracy. No, licząc na to, że jednak szybko będziemy chcieli tą gospodarkę odmrozić i wtedy ludzie gotowi do pracy i firmy, które przetrwały, a nie będą musiały zaczynać od zera, będą tym czynnikiem, który gospodarkę będzie pobudzał. Myślę, że ten kryzys też uświadomił nam kilka prawd, które były niewygodne, które były krytykowane przez ostatnie 20 kilka czy 30 lat, kiedy my jako Prawo i Sprawiedliwość mówiliśmy, że kapitał ma narodowość. To nas wyśmiewano. Mówiono, że ten kapitał nie ma narodowości, że wszystko jedno, czy ta własność jest własnością polską, czy jest własnością zagranicznych koncernów. Dzisiaj w tym kryzysie widzimy, że ten kapitał ma narodowość, że te wielkie międzynarodowe koncerny zaczynają ograniczać zatrudnienie i ograniczać produkcję od tych swoich filii w innych krajach, a chronią miejsca pracy, chronią produkcję w tych krajach, które są ich krajami macierzystymi, które są krajami, w których mają swoje siedziby, że to dzisiaj spółki, polskie firmy, polskie spółki Skarbu Państwa wykładają dziesiątki czy setki już w tej chwili milionów złotych na walkę z koronawirusem, dostarczając Polakom sprzęt medyczny, płyny dezynfekcyjne, dostarczając maseczki, kupując również, korzystając z własnych kontaktów handlowych ten sprzęt i te materiały za granicą, czy wspierając właśnie tym tak zwaną czystą gotówką placówki ochrony zdrowia. Jakoś mało, niewiele słyszymy o aktywności wielkich zagranicznych koncernów, które zarabiały miliony czy wręcz miliardy już złotych w Polsce, mając za klientów Polaków. Dzisiaj, kiedy Polacy tej pomocy potrzebują, w takiej aktywności nie ma, a spółki Skarbu Państwa wiedzą, że muszą wspierać swoich. Ojcze, bo właśnie dostaję sygnał, że głosowania się
oczywiście
zaczynają.
Oczywiście, rozumiemy. A my dobrze patrzmy, kto podnosi ręce i w jakiej sprawie, prawda? Jeśli chodzi o te głosowania,
tak,
które są
tak
bardzo
jest
ważne dla naszej przyszłości, dla naszej ojczyzny. Ja przypomnę, za moment powracamy ponownie do rozmowy z panem premierem Jackiem Sasinem, ministrem aktywów państwowych. Mówimy dzisiaj Polska w walce z koronawirusem. I oczywiście będziemy zapraszać państwa już do telefonów, żeby zadać pytanie, bo przecież mamy prawo pytać się o przyszłość naszej ojczyzny, bo tutaj żyjemy, tutaj mieszkamy, tutaj też chcemy, prawda, no, dobro nasze też wspólne pomnażać jako społeczeństwo polskie. Za moment powracamy do rozmów z panem premierem.
Gdzieś z 2 tygodnie temu, kiedy zaczął się poważny alarm, słuchałem księdza profesora Roberta Skrzypczaka w radio i on zwrócił uwagę na to, że zostaliśmy wytresowani do tego, żeby Pana Boga zupełnie nie brać pod uwagę. Nawet jeżeli jesteśmy katolikami, nawet jeżeli identyfikujemy się ze wspólnotą Kościoła, uczestniczymy w liturgii, że w zasadzie w naszym myśleniu takim zwyczajnym Pan Bóg sobie gdzieś tam jest, ale On jest odłożony na świętowanie. On jest takim kwiatkiem do kożucha. On jest czasami ważny, ale na co dzień w zasadzie do niczego nie jest nam potrzebny. I mówi, jak trwoga, to do apteki, do żadnego Boga. I my sądzę, że to jest doświadczenie wielu z nas, że kiedy uczestniczymy, bo oto ktoś ze znajomych choruje, ktoś umarł, ktoś naraża życie jako pielęgniarka, czy jako nawet sprzedawczyni. Autentycznie naraża życie. I ci ludzie to przeżywają, ich bliscy o tym wiedzą, że to się może źle skończyć, to znaczy może przynieść dramatyczne skutki, to sądzę, że jesteśmy także po to, jako katolicy praktykujący, żywi, a nie tylko statystyczni, żeby być dla ludzi troszkę może w życiowo pogubionych znakiem. I to właśnie w te dni, w te tygodnie, w te miesiące powinniśmy nie z jakimś wesołkowatym uśmiechem, ale z głęboką wewnętrzną radością głosić Chrystusa i powiedzieć, słuchaj, ja nie mogę ci dać gwarancji, że ty z tego wyjdziesz. Ja nie mogę ci dać pracy albo powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, bo nie będzie. Już nie będzie dobrze dla nikogo z nas. Ja mojemu koledze księdzu, który jest proboszczem, mówię, słuchaj, to już nie będzie dobrze. Będzie dużo gorzej, bo wielu z nas straci pracę. Parafia, która inwestuje, nie będzie miała możliwości nawet uregulować swoich należności na bieżąco, a tym bardziej kredytów, czy pewnych zaległości związanych powiedzmy z budową kościoła, czy z jego przyozdabianym. Nic już nie będzie dobrze. W takim sensie świeckim. Natomiast jeśli masz Chrystusa, to wiesz, że jest ktoś większy niż pandemia, ktoś większy niż medycyna, ktoś większy niż szczepionka, ktoś większy niż nasza trwoga, bo nie ukrywajmy, człowiek wiary także się boi. Ale on w tym lęku, zwłaszcza w okresie Wielkiego Tygodnia w Triduum Świętym, zanurza się do tego stopnia w lęku Chrystusa od swojego Odkupiciela, że będzie w stanie w poranek zmartwychwstania powiedzieć: tak, ja się boję o moich bliskich, ja się boję o moją pracę, ja się boję o świat, o moje dzieci czy o moją żonę, ja się boję trochę o siebie samego, ale ten mój lęk, ten mój strach zawierzam Tobie, Chryste. A Ty w zamian daj mi pokój serca i moc i jeszcze głębszą wiarę. To jest chyba odpowiedź na pytanie, czy można wiarę teraz wzmocnić. Tak, pod warunkiem, że człowiek przestanie sobie czynić takie troszkę płytkie, takie krótkodystansowe, trochę śmieszne, dziecinne pociechy, takie pocieszanie siebie na niby. Trzeba z Chrystusem wejść w Jego śmierć, w Jego ogołocenie, w Jego samotność, w Jego agonię w ogrójcu, bo to jest pewnie to sięgnięcie granic swojej bezradności po to, żeby się Chrystusowi całkowicie zawierzyć jako zwycięzcy piekła, śmierci i szatana. Nie jest to łatwa nadzieja, która się da przeliczyć, która mówi: za miesiąc, za dwa miesiące będzie super, bawmy się, udawajmy, że problemu nie ma. To nie jest tania pociecha, to nie jest nawet wesołość, to nawet nie jest optymizm. To jest właśnie cnota chrześcijańskiej nadziei, która integralnie, nierozerwalnie łączy się z wiarą i z miłością.
Dla otuchy to pieśń, macie ponieść i jeść.
Niech pomoże Ci wstać, niech pomoże Ci wstać. Dla nadziei to pieśń, jasne światło przez mgły. Niech pozwoli Ci trwać, niech pozwoli Ci trwać. Wszystko znowu będzie dobrze i się skończy po
Drodzy Państwo, zapraszamy na nauki rekolekcyjne w Wielkim Tygodniu, które głosi na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Rekolekcje są pomocą w bezpośrednich przygotowaniach do świąt Wielkiej Nocy, w szczególnie trudnych okolicznościach zmagania się Polaków z epidemią koronawirusa. Rozważania księdza arcybiskupa do Wielkiej Środy włącznie o godzinie 8.15. Również w tych dniach w Telewizji Trwam o godzinie 14.30 rozważania rekolekcyjne księdza biskupa Ignacego Deca, ordynariusza diecezji świdnickiej.
Babcia uważa, że Bóg nas kocha i zawsze o nas dba. Chyba ma kiepski wzrok, bo nigdy tego wzroku nie czułem.
Amy,
odbierz, bo tata się obudzi. Mówiłem, że ma być cicho, jak śpię. Cały dzień? Zamknij się. Przepraszam was. Panie Boże, proszę, pomóż nam. Niech tata nas nie znajdzie. I niech poczuje się lepiej, żebyśmy mogli znowu być rodziną. Nie patrz na mnie. Odwróć się. Już. Połóż ręce na ladę. Daj wszystkie pieniądze. Już. Szybko. Tato, zostań.
Film Wiara czyni cuda to zbiór niesamowitych opowieści, które na przestrzeni 40 lat wydarzyły się w jednym niepozornym kościele. Wiara czyni cuda. W środę o 22:00.
Idzie mój Pan. On teraz biegnie, by spotkać mnie.
Kochane dzieci, drodzy rodzice, dziadkowie, opiekunowie. W czasie, kiedy wszyscy jesteśmy w domach, spędzamy ze sobą więcej czasu i poświęcamy go wspólnej modlitwie o oddalenie od Polski i świata koronawirusa, zachęcamy, by uwiecznić te momenty, nagrywając krótkie filmiki, jak modlimy się w rodzinie, jak modlą się dzieci. Filmiki nagrywane najlepiej w poziomie prosimy przesyłać na adres filmiki@tv-trwam.pl i na końcu zamieścić słowną lub pisemną zgodę na możliwość używania materiałów na antenie Telewizji Trwam i na stronie internetowej Radia Maryja.
Jesteś w swym niebie, czy nie lepiej ci było tam zostać u siebie? Stwórca wszechświata rozdał swą wolność, teraz wisisz tu. Nie do poznania, tak bardzo zniszczone.
Wracamy ponownie. Drodzy Państwo, trwają rozmowy niedokończone w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Naszym gościem pozostał nadal pan premier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Witamy serdecznie po przerwie sejmowej, panie premierze.
Witam ponownie. Witam.
Która się zakończyła. To może powiedzmy na żywo, pan premier poinformuje o głosowaniach, no i o tym, że tarcza antykryzysowa numer 2, jeśli tak rozumiemy, raczej przetrwa, będzie.
No tak, to co prawda nie było jeszcze ostateczne głosowanie nad przyjęciem tego projektu ustawy. Został w pierwszym czytaniu złożony wniosek opozycji o odrzuceniu tego projektu. On został skutecznie w tej chwili w tym głosowaniu odrzucony. Ustawa będzie teraz omawiana w Komisji Finansów Publicznych i jutro, mam nadzieję, zostanie przyjęta. Jutro po południu zostanie przyjęta przez Sejm i będzie po rozpatrzeniu przez Senat, podpisaniu przez prezydenta, będzie mogła obowiązywać. No, opozycja po raz kolejny rzeczywiście pokazała swój brak odpowiedzialności. No, złożenie wniosku o odrzucenie tego projektu ustawy, a czyli, no, przypomnijmy, powiedzmy to, był to wniosek opozycji o odrzucenie ustawy, która zawiera między innymi gwarancje świadczeń dla tych rolników, którzy pozostają w kwarantannie i pozostają bez środków do życia, dostaną wynagrodzenie za ten czas, rekompensatę. Czy jest to chociażby głosowanie, było to głosowanie przez opozycję za odrzuceniem takich rozwiązań, które tym małym polskim firmom do 49 pracowników, czyli takie firmy małe, które zatrudniają jednak już kilkadziesiąt osób, będą mogły być w połowie zwolnione z tych opłat na składek ZUS-owskich i wiele innych rozwiązań, które ułatwiają życie Polakom, ale przede wszystkim przedsiębiorcom. Opozycja chciała odrzucenia tych rozwiązań, a na szczęście skutecznie jako Zjednoczona Prawica obroniliśmy dzisiaj tą ustawę i ona będzie w dalszym ciągu procedowana i mam nadzieję jutro przyjęta.
Bardzo dobra wiadomość także i na ten czas świąteczny. My zachęcamy już jak zawsze naszym atutem jest to, że rozmawiamy na żywo, bez poczekalni z naszym gościem, z naszymi gośćmi w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Oto numery telefonów zobaczymy na ekranach. Ja dla słuchaczy jeszcze przypomnę. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, Zagranica także 0048 56 657 0013, 657 0014, również telefony w naszej rodzinie 536 600 300, 536 600 400. Zanim telefony, jeszcze jedno pytanie, panie premierze. Jutro Wielka Środa, przed nami Triduum Paschalne dla ludzi wierzących, bardzo ważny czas, no i święta, o którym mówimy. Czy są przygotowane jakieś, będą pewne zaostrzenia wprowadzane na czas świąteczny? Niektórzy się pytają, niepokoją, czy może nie tyle niepokoją, ale taka ciekawość jest. Jak to będzie wyglądało? Czy coś można powiedzieć już dzisiaj, czy to będzie jeszcze decyzja ostatnich godzin?
Cały czas dyskutujemy nad tym, codziennie odbywają się pod przewodnictwem pana premiera Morawieckiego posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dzisiaj też taka dyskusja się odbyła, ale ostateczne decyzje będą zapadały w najbliższych godzinach. Chcemy je zakomunikować w czwartek. Myślę, że będziemy chcieli, choć nie jest to ostatecznie jeszcze przecież w tej chwili, ale będziemy chcieli zachować te ograniczenia, które dzisiaj obowiązują również na ten okres świąteczny, co szczególnie pewnie bolesne dla nas wszystkich w tym okresie świątecznym. Również te ograniczenia dotyczące uczestnictwa w mszach świętych, w uroczystościach religijnych. Bezpieczeństwo jest w tej chwili rzeczywiście najważniejsze. Bezpieczeństwo Polaków i myślę, że musimy się z tym pogodzić, że te święta no nie będą takimi świętami, jak były co roku, że są to takie święta, które musimy ograniczyć tą swoją aktywność duchową, właśnie to uczestnictwo, bezpośrednie uczestnictwo w mszach świętych. Musimy się skupić na tym przekazie medialnym, czyli w transmisji mszy świętych, radiów, telewizji i również musimy ograniczyć te kontakty z najbliższymi, tak żeby nie narażać siebie, ale również tych naszych najbliższych, a szczególnie w osób starszych, seniorów, na ten kontakt z wirusem, który mógłby nastąpić. No, zostawmy rzeczywiście to radość świętowania na kolejne święta, a w te święta niestety musimy tą radość ograniczyć. Zachęcamy też do tego, żeby rzeczywiście przeżywać je duchowo w tym gronie najbliższych, w gronie tych, z którymi na co dzień mieszkamy, a właśnie ograniczyć gdzieś tą konsumpcję, ten wymiar taki pozaduchowy tych świąt. To rzeczywiście nie jest dzisiaj moment na to, żeby świętować w taki tradycyjny sposób.
Oczywiście. I mamy telefony, panie premierze. Bardzo prosimy. Radio Maryja, Telewizja Trwam. Kto jest z nami? Prosimy bardzo. Widzę, że włączony jest radioodbiornik, więc przyciszamy i mówimy do słuchawki od razu. Proszę bardzo, słuchamy. No niestety, ktoś nie wierzy, że jest na żywo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo prosimy. Tylko wyciszmy radio albo telewizor, dobrze? Prosimy bardzo panią. O niestety, tak się nam nie uda. Musimy następny telefon odbierzemy. Prosimy o naszą obsługę techniczną. Bardzo prosimy Radio Maryja, Telewizja Trwam. Rozmawiamy. Polska w walce z koronawirusem. Naszym gościem jest pan premier Jacek Sasin, także minister aktywów państwowych. Bardzo ważne ministerstwo. Zresztą już telefon z momentu, ale panie ministrze, jak pan zauważył, co by było, gdyby na przykład polskie linie lotnicze były w rękach francuskich, prawda? Air France albo na przykład PKN Orlen był w rękach Deutsche, coś tam. No to tak, nie mielibyśmy ani płynów dzisiaj dezynfekujących, ani Polacy by nie wrócili na czas, ani cargo i tak dalej, prawda? Jak to jest bardzo było opatrznościowe, to właśnie powrót, repolonizacja tych dóbr.
Tak, oczywiście, dzięki temu właśnie, że te największe firmy, największe spółki pozostały w rękach państwa, no one mogły stać się narzędziem dzisiaj do tego, żeby realizować tą pomoc dla obywateli polskich. No tak jak słusznie ojciec zauważył, no gdybyśmy nie mieli naszych polskich linii lotniczych, które pamiętajmy jeszcze w czasach rządu Donalda Tuska miały być zlikwidowane, miały być sprzedane zagranicznemu podmiotowi, najpewniej Lufthansie, bo ona tu planowała, czy niemieckiej Lufthansie, która planowała ekspansję na rynku polskim, no dzisiaj pewnie w dalszym ciągu Polacy nie mogliby wrócić do kraju z wielu zakątków świata, do którego poleciały po nich samoloty polskich linii lotniczych LOT, a dzisiaj mielibyśmy też trudność z tym, żeby sprowadzać do Polski sprzęt medyczny czy materiały medyczne zakupowane w Chinach, jako w tym głównym ośrodku, który dzisiaj dostarcza tych środków, które samoloty latają i dzisiaj przywożą te produkty do Polski. Te inne spółki, które produkują, kupują, wspierają finansowo, no to jest rzeczywiście ogromny potencjał, który dzisiaj wykorzystujemy do tego, żeby skutecznie walczyć z zarazą.
Panie premierze, telefony już są. Bardzo prosimy, cały czas były. Kto jest z nami? Słuchamy.
Pochwalony jest Chrystus. Andrzej z Koszalina.
Na wieki wieków amen. Panie Andrzeju, proszę bardzo.
Ja mam tylko takie dwie uwagi odnośnie tego zamieszania wywołanego przez premiera, byłego wicepremiera Gowina, bo pamiętam, jak wypowiedział takie zdecydowane, takie przekonanie własne, właściwie niczym nie poparte, że na zasadzie nie, bo nie, że wybory się nie mogą odbyć 10 maja. I to było takie porażające, że no, na jakiej to podstawie i dlaczego się tego tak kurczowo trzyma. Jakby przypominam no, prawie, że pana Kosiniaka-Kamysza, który też z takim przekonaniem, nie będąc żadnym autorytetem, wypowiada takie sądy. Natomiast odnośnie koronawirusa, to odnośnie w ogóle tych sytuacji związanych z koronawirusem, to brakuje mi trochę informacji takich, w których krajach jest właśnie stan epidemii, a w których jest stan wyjątkowy. Bo na przykład z tego, co słyszałem jeszcze parę dni temu, to w Hiszpanii, która jest w dużo gorszej sytuacji od nas, jest chyba jeszcze w dalszym ciągu stan epidemii. Więc to nie jest tak, że
dobrze.
To musi być.
Panie Andrzeju, już próbujemy odpowiedzieć. Wiem, już pewna odpowiedź padła. Pan premier mówił o Węgrzech, ale bardzo prosimy, panie premierze, te dwie rzeczy. O czym myśli pan premier Gowin? Trudne pytanie, no i też...
No trudne pytanie rzeczywiście. Trudno na nie jednoznacznie odpowiedzieć. Co kierowało też panem premierem w tej decyzji, żeby nie popierać dzisiaj rozwiązań, które umożliwiają bezpieczne przeprowadzenie wyborów w ich konstytucyjnym terminie. Ja wierzę w to głęboko, że była to po stronie pana premiera rzeczywista i autentyczna troska o bezpieczeństwo Polaków, ale trudno mi się rzeczywiście z takim, nie ukrywam to, trudno mi się pogodzić z takim spojrzeniem czy z takim rozumowaniem, bo dzisiaj jeśli chcemy skutecznie rzeczywiście walczyć z tą epidemią, a tym samym dbać o Polaków, ich bezpieczeństwo, jak najszybciej znaleźć sposób na to, żeby epidemia minęła, no to trzeba rzeczywiście końca politycznej awantury i trzeba silnej, dobrze współpracującej ze sobą władzy. I to dadzą te wybory. No te wybory jak najszybciej przeprowadzone uspokoją sytuację i dadzą nam dzisiaj możliwość skupienia się na na walce z koronawirusem i z tym gospodarczym również Armagedonem. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą kwestię, to jest to bardzo różnie w różnych krajach, bo bardzo różne są rozwiązania prawne, które w tych krajach obowiązują. No w Polsce na szczęście mamy ustawę, która jest ustawą przewidzianą dokładnie do takiej sytuacji, czyli wystąpienia epidemii. To jest ustawa z 2008 roku. My ją dzisiaj wykorzystujemy i realizujemy jej zapisy, żeby właśnie chociażby wprowadzić te ograniczenia, które dzisiaj obowiązują, ale również, żeby skracać różnego rodzaju procedury, chociażby kwestie zamówień publicznych na okoliczność niezbędnych zakupów dzisiaj, które musimy w ogromnych, gdzieś w dziesiątkach milionów kupować, chociażby te maseczki ochronne. No nie możemy pozwolić sobie na długotrwałe przetargi. To musi być wszystko zupełnie inaczej zorganizowane. My te przepisy mamy i nie potrzeba dzisiaj w Polsce wprowadzać ani żadnego stanu wyjątkowego, ani stanu klęski żywiołowej, bo to dzisiaj by oznaczało dodatkowe, zupełnie niepotrzebne dzisiaj ograniczenia, a nie wprowadziłoby dokładnie niczego innego, co byśmy potrzebowali, żeby skutecznie walczyć z epidemią. Wprowadzenie stanu wyjątkowego tylko i wyłącznie po to, żeby przesunąć wybory, jest z natury niekonstytucyjne, łamiące tą konstytucję i grożące de facto funkcjonowaniu demokracji, a my przecież na ten okres epidemii nie zamierzamy w Polsce demokracji likwidować, zawieszać czy odbierać Polakom praw obywatelskich, praw wynikających z zapisów konstytucji. Dlatego tak mocno sprzeciwiamy się wprowadzeniu stanu wyjątkowego, bo to byłoby całkowicie niezgodne z naszym porządkiem konstytucyjnym.
Dziękujemy. Kolejny telefon, bardzo proszę. Słuchamy. Telewizja TVN Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, ojciec Tadeusz Rydzyk. Pozdrawiam serdecznie zacnego gościa i ojca bardzo serdecznie. I właśnie oczywiście słuchaczy, telewidzów. Pierwsze, przede wszystkim dziękujemy bardzo za to, że państwo robicie bardzo wiele, żeby tą sytuację opanować. I dziękujemy wszystkim ludziom, że są tak zdyscyplinowani. To jest piękne. Tak. Poza tym dziękuję za tą solidarność ludzi wszystkich. Jest wielka solidarność w Polsce. Wszystkich. Począwszy od świeckich, skończywszy na duchownych. Wszystkich, wierzący i niewierzący. Ale jedno właśnie, potrzeba też, żeby te polityczne siły, żeby się zjednoczyły wszyscy. Jak się patrzy na ten Sejm, no to jest jeden wielkie, no takie obrażanie nawet. W dalszym ciągu to nie jest merytoryczne działanie. I tak mi się, dzisiaj rozmawiałem z kimś i powiedział tak, że mówię, no to tak wygląda, to jest, mówi, metoda Lenina. Rewolucja, zniszczyć wszystko, żeby zbudować coś innego. No właśnie tak to wygląda. Nie można na siebie naskakiwać. Merytorycznie powinniśmy rozmawiać wszyscy i wszyscy powinniśmy, czy wierzący, czy niewierzący, pochylić się nad sytuacją, nad człowiekiem i pomóc jeden drugiemu. To tyle. I jeszcze raz wielkie dzięki i no, życzę pokoju, wielkiego pokoju i nie lękania się. Nie lękajcie się, Chrystus, jak zmartwychwstały wszedł do Wieczernika, to powiedział do uczniów, nie lękajcie się. Jan Paweł II, 100 lat jego urodzin teraz, zaczynał pontyfikat, powiedział, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Tak, i dziękujemy jeszcze raz, oby to wszystko wyszło i obyście państwo mieli zaufanie ludzi, żeby nikt tego zaufania nie nadwyrężył. Ważne są te wszystkie sprawy, te przedsiębiorstwa, firmy, żeby pomóc tym wszystkim ludziom, którzy ten dochód przynosili Polsce i budują Polskę. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, czcigodny ojcze dyrektorze. Dziękuję za te słowa, bo rzeczywiście ta solidarność międzyludzka jest niezwykle ważna w tej chwili. My nie przetrwamy tego kryzysu, jeśli nie będziemy razem, nie będziemy się wspierać. Bardzo bym chciał rzeczywiście, tak jak i ojciec dyrektor, żeby ta solidarność była również wśród polityków, tych, którzy dzisiaj decydują o tym, jak wygląda Polska. No niestety te sceny z parlamentu, które chociaż pusta sala, ale nawet na tej pustej sali niektórzy nie potrafią zachować powagi w tej trudnej sytuacji. Pani marszałek Elżbieta Witek musi wielokrotnie posłom opozycji zwracać uwagę, że jednak zachowują się niestosownie, nie tylko w stosunku do miejsca, ale również do sytuacji, do wagi spraw, które są omawiane. No, niestety każe wątpić, że politycy opozycji coś zrozumieli z tej sytuacji, której się przecież tak niespodziewanie znaleźliśmy. No, ale my rzeczywiście będziemy tutaj mocni i zejdziemy z tej drogi. I to chciałem Państwa, ojca dyrektora i wszystkich Państwa, którzy nas słuchają i oglądają, zapewnić. Wiemy, że dzisiaj najważniejsze jest to, żeby to bezpieczeństwo Polaków chronić i to bezpieczeństwo również ekonomiczne, bo ono również przez bardzo długie lata może będzie decydowało o tym, jak my będziemy żyli i czy polskie rodziny nie będą cierpiały biedy, ale będą mogły normalnie żyć i funkcjonować.
Oby cała Polska, jak słyszymy, była w walce z koronawirusem, to jak do tej pory to się dzieje. Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Słuchamy, kto jest z nami.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Józef i dzwonię z Chicago.
Prosimy Pani Józef.
Ja mam kilka pytań. Ja chciałem zapytać, jak zachowa się Sejm, jeżeli po odrzuceniu lub poprawkach w Senacie przyjdzie do drugiego głosowania, a Gowin powiedział, że wszyscy zagłosują przeciw. To jest jedno pytanie. Drugie, chciałem zapytać, czy Państwo przyglądacie się na premiera Orbana, bo on dosyć mądrze postępuje. Pytanie trzecie, czy na liście Prawa i Sprawiedliwości jako minister nauki, czy na tej liście jest profesor Czarnek?
Przemysław Czarnek, dobrze, panie Józefie, może wystarczy, bo dajmy jeszcze odpowiedzieć komuś. Dobrze, chyba że szybciutko, to bardzo...
I gościa.
Tak.
Panem Bogiem,
dziękujemy. Trzy pytania, niech będą ta trójka.
Bardzo dziękuję, to też szybko postaram się odpowiedzieć. Po pierwsze, ta pierwsza sprawa, rzeczywiście za miesiąc ta ustawa, która pozwala na korespondencyjne głosowanie, prawdopodobnie wróci do Sejmu po odrzuceniu przez Senat, bo w Senacie opozycja ma większość i pewnie będzie chciała tą większością taką decyzję podjąć. My mamy głęboką nadzieję, że w tym momencie, kiedy będzie to bardzo krótko, już przed samym aktem wyborczym, 10, a być może, bo taka jest możliwość w tych również zapisach, 17 maja, to jest ostatni termin, w którym się te wybory mogą odbyć, nie będzie już tak naprawdę innej możliwości, jak tylko decydować, czy te wybory się mają odbywać w sposób korespondencyjny, czy w taki sposób, który znamy z dotychczasowych aktów wyborczych, czyli w lokalach wyborczych. Jestem przekonany, że każdy odpowiedzialny polityk, a wierzę w to, że pan premier Gowin i posłowie z jego ugrupowania okażą się właśnie takimi odpowiedzialnymi politykami, będzie musiał odpowiedzieć, że to głosowanie korespondencyjne, które zaproponowaliśmy, jest lepsze, jest bardziej bezpieczne i dające większy komfort w tym wszystkim, którzy chcieliby w tych wyborach uczestniczyć, a jednocześnie będziemy już też w takiej fazie przygotowań, że nie będzie już wątpliwości, że te wybory mogą się w prawidłowy i sprawny sposób odbyć, bo dzisiaj często ten argument jest taki, że nie da się w tak krótkim czasie zorganizować tych wyborów. Myślę, że będziemy wtedy już mogli za ten miesiąc pokazać, że wszystko jest przygotowane, wszystko jest gotowe do tego, żeby te wybory mogły się odbyć i liczę, że wtedy również pan premier Gowin zmieni zdanie i tych kilku posłów, którzy nie głosowali w tej chwili lub trzymali się od głosów za tymi rozwiązaniami. Jeśli chodzi o rozwiązania w innych krajach, tutaj Węgry mają inne regulacje prawne. My rzeczywiście patrzymy z uznaniem na poczynanie pana premiera Orbana, ale chcemy tu stosować nasze rozwiązania, nasze pomysły. Myślę, że one się bardzo dobrze w tej chwili sprawdzają. Byliśmy tymi, którzy naprawdę bardzo szybko zareagowaliśmy na zagrożenie epidemii. W wielu krajach, w wielu mediach światowych byliśmy stawiani, jesteśmy stawiani jako wzór tego, jak należy postępować w ramach epidemii, więc myślę, że nie musimy tutaj się uczyć i patrzeć na innych, tylko niech inni patrzą na nas i na to, co my robimy jako rząd i jako formacja również w tej chwili rządząca. Natomiast co do tego trzeciego pytania, to ja nie potrafię na to na razie odpowiedzieć. Na razie my się skupiamy na tych rozwiązaniach, które są dyskutowane w Sejmie, na walce z koronawirusem, a nie nad obsadzaniem stanowisk rządowych. Bardzo niedobrze, że w ogóle doszło do takiej sytuacji, że ta dyskusja będzie się musiała odbyć wraz z dymisją pana premiera Jarosława Gowina, ale naprawdę to nas w tej chwili nie zajmuje. To czy w tym momencie, nawet jeśli pan premier z tego stanowiska odejdzie, to niekoniecznie musimy bardzo szybko tę decyzję podejmować. Dzisiaj te sprawy personalne, te kwestie właśnie stanowisk są na drugim planie, na pierwszym planie są działania na rzecz bezpieczeństwa Polek i Polaków.
Tak jest. I to może jeszcze jedno pytanie. Szybciutko bardzo prosimy, Radio Maryja, Telewizja Trwam, no i będziemy musieli powoli podsumowywać nasze dosyć dzisiaj aktywne, szybkie rozmowy. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu mówi Jolanta z Krakowa. Ja chciałam poinformować, że rozmawiałam ze zwolennikiem Konfederacji i tak zwanych narodowców, niby, niestety użyję takiego słowa. I chciałabym ostrzec, że po prostu podbuntowywana jest młodzi ludzie są podbuntowywani przeciwko rządowi i działaniom właśnie antykryzysowym. Młodzież, która nie ma zielonego pojęcia o działaniach właśnie w tych antykryzysowych właśnie, zwłaszcza w sprawie przedsiębiorców. No jest to bardzo przykre, ale po prostu no wpisują się w działania PO i całej reszty po prostu. Chciałam ostrzec, żeby nie wierzyć, że niby narodowcy to narodowcy, niestety. Natomiast jeszcze tylko szybciutko druga sprawa. Bardzo się zaniepokoiłam, słysząc, że PiS chce po prostu poprzeć propozycję pana Gowina w sprawie przedłużenia kadencji prezydenta Dudy i żeby nie mógł startować na drugą kadencję. Bardzo, bardzo jest to niepokojące. To uważam, że nie jest to dobry pomysł. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Pani Jolanta z
Krakowa. To ja może zacznę od tej drugiej sprawy, bo ona oczywiście wymaga wyjaśnienia. Ten pomysł rzeczywiście przedłużenia kadencji prezydenta do 7 lat, a tym samym przeniesienia wyborów o 2 lata do przodu, no to był autorski pomysł pana premiera Gowina. My zadeklarowaliśmy jego poparcie, szukając jedności, szukając porozumienia, ale jednocześnie zdając sobie sprawę, że ten pomysł nie ma żadnej szansy realizacji, bo potrzeba byłoby do tego zmiany konstytucji, czyli w tej większości, zgromadzenia tej większości konstytucyjnej w parlamencie. To dzisiaj jest praktycznie zupełnie niemożliwe i okazało się, że mieliśmy tutaj całkowicie rację, bo natychmiast po sformułowaniu tej propozycji wszystkie partie opozycyjne powiedziały, że tej propozycji nie poprą. W związku z czym no to był taki pomysł, można powiedzieć, pana premiera, który nie miał szans realizacji, ale jak mówię, chcieliśmy pokazać dobrą wolę tutaj i chcąc przekonać pana premiera Gowina i jego ugrupowanie do tego, żeby poprzeć nasze rozwiązanie głosowania korespondencyjnego. Natomiast co to w tej pierwszej sprawie, to my nie mamy, szanowni państwo i szanowna pani, co do tego żadnej wątpliwości. My obserwujemy na co dzień zachowanie posłów Konfederacji w Sejmie. My pamiętamy, że na poprzednim posiedzeniu Sejmu, jak jeden z posłów Platformy Obywatelskiej głośno wyrażał pogląd, że Platforma po następnych wyborach, Platforma Obywatelska będzie rządzić wraz z Konfederacją, czyli tak naprawdę widać tutaj przy całkowicie innej retoryce i przy próbie przekonania Polaków, że to są zupełnie skrajnie odmienne partie, ale tak naprawdę widać, że te skrajności się przyciągają, że w sytuacji, kiedy chodzi o władzę, chodzi o wpływy, to te różnice nie mają żadnego znaczenia i ci ludzie są gotowi się ze sobą współpracować. Niestety dzisiaj współpracować w destrukcji, czyli współpracować w tym, żeby nie odrzucać czy utrudniać wprowadzanie dobrych rozwiązań, które pozwolą na skuteczną walkę z epidemią.
Panie premierze, dziękuję bardzo za odpowiedzi. Myślę, że przez te najbliższe piękne dni, bardzo religijnie przeżywane, odpoczniemy od polityki, natomiast nie odpoczniemy od sytuacji w naszej ojczyźnie związanej z walką o życie i zdrowie Polaków. Więc ostatnie zdanie, panie premierze, jeśli można, w tej części rozmów, chociaż niewykluczone, że jeszcze będziemy rozmawiać na naszej antenie.
Przede wszystkim chciałbym wszystkim i ojcu, i całej redakcji, ale wszystkim państwu, którzy nas oglądają, słuchają, no życzyć przede wszystkim dużo zdrowia. Nie tylko na święta, ale na te najbliższe tygodnie, miesiące, bo zdrowie to jest dzisiaj to, czego wszyscy chyba najbardziej pragniemy, a w te najbliższe dni, ten okres Wielkiego Tygodnia, w którym już jesteśmy i same święta Wielkiej Nocy, abyśmy przeżywali rzeczywiście bardzo mocno duchowo i bardzo mocno uświadomili sobie też to, bo do temu również ta sytuacja, w której jesteśmy, sprzyja, jak ważna jest wiara, jak ważna jest rodzina, jak ważny jest inny człowiek, jak ważny jest również ten mocny moral, ta mocna moralna postawa, która w tych sytuacji jest szczególnie ważna. Myślę, że ta duchowość, to przeżywanie, to odwołanie się do tradycyjnych wartości, do religii, do wiary, do rodziny, to jest to, co dzisiaj jest nam niezwykle potrzebne i życzę wszystkim Państwu, żebyśmy tego doświadczyli w tych najbliższych dniach i żebyśmy doświadczali tego również w przyszłości, żeby to, co nas dotknęło, ta straszna plaga, która nas w tej chwili dotknęła, uczyniła nas po prostu wszystkich lepszymi ludźmi, żebyśmy zrozumieli, że są wartości, które są najważniejsze i nie powinniśmy ulegać takiemu przekonaniu, że możliwe jest odrzucenie tych tradycyjnych wartości wynikających z chrześcijaństwa na rzecz jakiejś ułudy, czegoś, co miałoby te wartości zastąpić. Dużo zdrowia, dużo jednak radości mimo wszystko, mimo tego, że te święta są specyficzne i smutne, i dużo bliskości bycia ze sobą. Jednak tej radości również z tego, że Chrystus zmartwychwstaje i że możemy wierzyć, że również my podźwigniemy się po tej pladze, która nas dotyka.
Panie premierze, dziękuję bardzo. Odwzajemniamy życzenia.
Bardzo dziękuję.
Też dla pana, dla całej rodziny, dla wszystkich też ministrów troszczących się dzisiaj szczególnie o służbie zdrowia. Pamiętamy. Dziękujemy za czas poświęcony naszym słuchaczom i telewizjom. Dziękujemy. Szczęść Boże. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, naszym gościem, przypomnę, był pan Jacek Sasin, wicepremier polskiego rządu, minister aktywów państwowych. Dziękujemy też za telefony, za udział w naszej audycji na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam.